Lekcja druga, 10 stycznia. Powody dziękczynienia i modlitwy. Sobota po południu, 3 stycznia. Tekst pamięciowy. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. List do Filipian 1:6. Paweł celowo rozpoczyna swój list pozdrowieniem i dziękczynieniem. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy. List do Kolosan 1:2-3. Podobnie jak Paweł, mamy wiele powodów do wdzięczności. Doświadczyliśmy łaski Bożej w niepojętej mierze, której nie są w stanie w pełni zrozumieć nawet aniołowie. Podobnie jest z Bożym darem pokoju, który obejmuje harmonię z Bogiem i nadzieję płynącą z Jego miłości. Na ludzkim poziomie możemy wyrażać i okazywać uznanie dla innych i mieć nadzieję, że ludzie docenią to, co dla nich robimy. Rodzice modlą się, by ich dzieci miłowały Boga oraz doceniały rodzicielską opiekę i rodzicielskie wychowanie. Jednak jako ludzie popełniamy błędy i uczymy się na nich, a przynajmniej powinniśmy się uczyć. W tym tygodniu rozważymy wstępne słowa dziękczynienia i modlitwy Pawła w jego listach do Filipian i Kolosan, by przekonać się, jak mogą one wzmocnić i wzbogacić nasze życie modlitewne. Niedziela, 4 stycznia. Społeczność w Ewangelii. Za co Paweł dziękował Bogu? Jakich zapewnień udzielił Filipianom i dlaczego zapewnienia te są ważne także dla nas? Przeczytaj list do Filipian 1:3-8. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Paweł założył zbór w Filipi. Nic dziwnego, że jego list do Filipian jest przesiąknięty ciepłem chrześcijańskiej wspólnoty. Oddzielony odległością, w kajdanach i więzieniu, Paweł nadal nosił w sercu zbór i tych, którzy do niego należeli. Żywił bowiem wobec nich serdeczną miłość Chrystusa Jezusa i dziękował za nich Bogu. Dziękczynna modlitwa Pawła jest odzwierciedleniem wstawiennictwa Jezusa za nami w niebie. Starotestamentowy arcykapłan nosił na napierśniku 12 szlachetnych kamieni symbolizujących 12 plemion Izraela. Oznaczało to, że Izraelici mają być na jego sercu, gdy wstawia się on za nimi. W rzeczywistym sensie jako nasz najwyższy kapłan w niebiańskiej świątyni Jezus nosi na sercu imiona swoich wiernych, wstawiając się za nich przed Ojcem. Co ciekawe, słownictwo występujące w list do Filipian 1:3 jest wieloznaczne i podkreśla więź Pawła z Filipianami. Zazwyczaj werset ten tłumaczony jest tak, iż Paweł pamięta o nich w modlitwie, ale może oznaczać także to, że Filipianie pamiętają o nim. W każdym bądź razie wskazuje to na ścisłą wzajemną więź zaznaczoną w list do Filipian 1:5 także użyciem słowa społeczność greckie koinonia. Jak Paweł uczestniczył w cierpieniach Chrystusa. Zobacz list do Filipian 3:10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak Filipianie współuczestniczyli, greckie synkoinonein, w cierpieniach Pawła i wspierali finansowo jego działalność. Zobacz list do Filipian 4:14-15. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Ta wzajemność, która istniała od pierwszego dnia aż dotąd, sprawia, że apostoł dziękuje Bogu za nich i modli się za nich z radością. Co ciekawe, Paweł dość pozytywnie opisuje swoją sytuację jako więźnia, jako dającą okazję do obrony i umacniania Ewangelii. Użycie tutaj dwóch greckich terminów z dziedziny prawa sugeruje rychły proces, ale także fakt, iż Paweł głosił Ewangelię pilnującym go żołnierzom i odwiedzającym go gościom. Obrona, greckie apologia, Ewangelii przed atakami i umacnianie jej wiecznej prawdy ma istotne znaczenie. Wydaje się, iż Paweł mniej troszczy się o własną przyszłość niż o obronę Ewangelii. Czy żyje, czy umiera? Paweł jest pewny, że Bóg dokończy dobre dzieło, które rozpoczął we wszystkich, którzy wierzą Bogu. Jak rozumiesz obietnicę, że Bóg dokończy w was dobre dzieło? Co to znaczy? Czy dzieło to zakończy się przed powtórnym przyjściem Chrystusa? Poniedziałek, 5 stycznia. Prośby modlitewne Pawła. Przed laty pewien pastor mówił o modlitwach, w których modlący się koncentrują się wyłącznie na sobie i swoich pragnieniach. Trafnie nazwał je małostkowymi i samolubnymi modlitwami, gdyż Bóg ma na myśli coś znacznie większego. I oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. List do Filipian 1:9-11. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Na czym skupia się Paweł w tej modlitwie i jakie ważne prośby kieruje do Boga? Czego uczy cię to o modlitwie? Ta modlitwa składa się zaledwie z 43 słów w greckim oryginale, ale porusza wszystkie rzeczy, które Paweł rozwinie w kolejnych częściach swojego listu: miłość, poznanie, rozpoznawanie, szczerość, bez zarzutu nienaganność i sprawiedliwość, jakie mamy przez Jezusa Chrystusa. W tej modlitwie i poprzedzających ją słowach dziękczynienia Paweł ma na myśli Kościół jako całość. Modlitwa Pawła jest zupełnie nakierowana na innych. Apostoł modli się za cały Kościół i jego dobrostan. Przyjrzyjmy się uważniej poszczególnym elementom tej modlitwy, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała. Paweł modli się nie tylko o większą dozę miłości, ale o miłość precyzyjnie nakierowaną w określoną stronę, w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Poznanie w tym przypadku oznacza nie tylko intelektualną wiedzę, ale także poznanie duchowych spraw osiągalne jedynie w osobistej więzi z Bogiem połączonej ze studiowaniem Jego Słowa. Zobacz list do Efezjan 1:17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. List do Efezjan 4:13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Pierwszy list do Tymoteusza 2:4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Rozpoznawanie. Paweł wyjaśnia ten element jako zdolność odróżniania tego, co lepsze, od tego, co moralnie szkodliwe. Żebyście byli szczerzy i bez zarzutu. List do Filipian 1:10. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Szczerość. Słowo użyte w greckim oryginale oznacza dosłownie osądzone w świetle słońca i dotyczy przejrzystości postępowania. Wszystko, co czynią chrześcijanie, musi być tak jasne, jak słońce. Bez zarzutu nienaganność oznacza niepowodowanie zgorszenia mową ani czynem, aby nie utrudniać innym przejścia do wiary. Sprawiedliwość przez Chrystusa. Paweł opisuje to zagadnienie szeroko w liście do Rzymian i liście do Galatów, a także porusza je w trzecim rozdziale listu do Filipian. Nie mamy własnej sprawiedliwości, ale jedynie tę, którą otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi. Jak możemy sprawić, by nasza miłość coraz bardziej obfitowała? List do Filipian 1:9. Dlaczego jest to ważne w chrześcijańskim życiu? Wtorek, 6 stycznia. Duchowe rozeznawanie w praktyce. Filipianie niewątpliwie byli przygnębieni, gdy usłyszeli o uwięzieniu Pawła. Jego działalność została znacząco ograniczona. Nie mógł już podróżować. Nie mógł przemawiać w miejscach publicznych. Nie mógł odwiedzać synagog i uczyć ludzi o Jezusie jako Mesjaszu. Nie mógł zakładać kolejnych zborów. Filipianie wysłali więc Epafrodyta, by poznał warunki, w jakich przebywa apostoł, i upewnił się, że nie brakuje mu niczego, co niezbędne. Jak Paweł postrzegał swoje uwięzienie? Czego możemy się nauczyć z jego postawy przejawianej niezależnie od okoliczności, w których się znalazł? Przeczytaj list do Filipian 1:12-18. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii tak, że więzy mojej za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli, jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Przesłanie, które Paweł wysłał za pośrednictwem Epafrodyta, musiało zaskoczyć Filipian. Paweł patrzył na okoliczności, w których się znalazł, inaczej, niż czyni to większość ludzi. Swoim duchowym rozeznaniem postrzegał swoje uwięzienie jako coś, co służy dobru. Aresztowanie nie tylko nie zahamowało jego działalności, ale wręcz posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. List do Filipian 1:12. Gdzie inni widzieli tylko kajdany i kraty, Paweł widział swoich rzymskich strażników jako kandydatów do Królestwa Bożego. Wiedział także, że jego aresztowanie znacząco zachęciło innych do większej aktywności i determinacji w głoszeniu Ewangelii, tak iż zaczęli odważnie głosić Chrystusa, nie obawiając się konsekwencji. Trudno to sobie wyobrazić, ale rzeczywiście niektórzy uważali, że uwięzienie Pawła jest dla nich szczęśliwą okolicznością. Najwyraźniej sądzili, że jego zniknięcie ze sceny misyjnej sprawi, że szczególna uwaga zostanie skierowana na nich i ich głoszenie Ewangelii. To niezwykle wyrazisty i smutny przykład ludzkiego egoizmu, także w Kościele. Jeremiasz wieki wcześniej napisał, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Księga Jeremiasza 17:9. Na szczęście wierni pracownicy Kościoła nabrali gorliwości do głoszenia Ewangelii. Miłowali Pawła tak bardzo, iż jego cierpienie za wiarę sprawiało, że bardziej zaufali Chrystusowi i odważnie działali dla Pana. Z nową energią wyruszali tam, dokąd wcześniej obawiali się pójść. Przemawiali w okolicznościach, w których wcześniej bali się zabrać głos. Dzięki temu coraz więcej ludzi przyjmowało Chrystusa i głosiło Ewangelię zbawienia. Czego nauczyłeś się z doświadczeń, które, choć same w sobie niewątpliwie były złe, to jednak przyczyniły się do dobra? Jak możemy się uczyć ufać Bogu nawet w okolicznościach, w których nie widać żadnych dobrodziejstw wynikających z trudnych sytuacji? Środa, 7 stycznia. Ewangeliczny owoc. Więź Pawła z chrześcijanami w Kolosach była nieco inna niż z tymi z Filipi. Należeli oni do tych, którzy osobiście go nie poznali. Mimo to Paweł zapewnił ich, podobnie jak Filipian, że dziękuje Bogu za nich i zawsze modli się za nich. Z jakich trzech powodów Paweł dziękuje Bogu? Przeczytaj list do Kolosan 1:3-8. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Paweł łączy trzy chrześcijańskie cnoty, które wymienia także w innych miejscach swoich listów: wiarę, nadzieję i miłość. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Zwróć uwagę na to, że Paweł nie przypisuje Kolosanom zasługi w związku z tymi wartościami. Dziękuję Bogu Ojcu za nich, gdyż zalety te są, jak powiada Jakub, dobrymi i doskonałymi darami, które otrzymujemy od Niego. Zobacz list Jakuba 1:17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy widzimy miłość okazywaną nam przez Boga, prowadzi nas ona do wiary w Chrystusa, a wówczas otrzymujemy nadzieję nieba. Zobacz list do Efezjan 2:4-8. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Piotr opisuje tę nadzieję jako dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe, jakie zachowane jest w niebie dla was. Pierwszy list Piotra 1:4. Paweł podkreśla także, że Ewangelia jest wiarygodna, gdyż jest oparta na słowie prawdy. Jest to wyrażenie, którego Paweł używa tu i w innych miejscach jako synonimu natchnionego Słowa Bożego. Zobacz drugi list do Koryntian 6:7. W słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Drugi list do Tymoteusza 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. W przeciwieństwie do słowa ludzkiego, słowo to działa skutecznie w tych, którzy wierzą i wykonuje wolę Boga. Zatem gdy Ewangelia jest głoszona, moc Boga przejawia się w działaniu Ducha Świętego na serca słuchaczy, a ludzie reagują na to działanie. Ewangelia przynosi owoc, gdyż jest słowem żywota. Przypuszczalnie najbardziej zdumiewające jest to, że Ewangelia szerzy się tak szybko. W ciągu zaledwie około 30 lat od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Paweł mógł powiedzieć, iż Ewangelia rozprzestrzeniła się na całym świecie. Nieco dalej apostoł mówi, że Ewangelia jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Rozległa sieć dróg rzymskich umożliwiała bezpieczne podróżowanie i szybką łączność, dzięki czemu listy Pawła były rozpowszechniane szeroko w krótkim czasie. Ale to moc Boga działająca przez Słowo rodziła duchowe życie w ludziach, czyniąc ich nowym stworzeniem w Chrystusie. W list do Kolosan 1:5 Paweł pisze o nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Jak rozumiesz tę nadzieję i dlaczego przemawia ona do ciebie osobiście, choć zapewne uświadamiasz sobie, że sam z siebie nie jesteś jej godny. Czwartek, 8 stycznia. Moc modlitwy. Jakie konkretne prośby możesz wyróżnić w modlitwie Pawła? Przeczytaj list do Kolosan 1:9-12. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Paweł modli się, abyście doszli do pełnego poznania woli Boga. List do Kolosan 1:9. Wskazuje, że poznanie woli Boga przejawia się we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. List do Kolosan 1:9. Mądrość polega przede wszystkim na całkowitym zaufaniu Bogu, gotowości czynienia Jego woli i nie poleganiu jedynie na własnym. Jednak często zadawane jest pytanie, jaka jest wola Boga wobec mnie w tej sytuacji? Istnieją cztery zasadnicze źródła, z których możemy się nauczyć woli Boga, prosząc w modlitwie o jej objawienie. 1. Najważniejszym źródłem mądrości jest sama Biblia. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Księga Psalmów 119:105. 2. Bóg udzielił nam szczególnej mądrości w czasach ostatecznych za pośrednictwem ducha proroctwa. Zobacz objawienia na 12, 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienia na 19, 10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa, przejawiającego się w pismach Ellen White. Biblia wzywa nas, zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Druga Księga Kronik 20:23. Wolę i prowadzenie Boga można poznawać także dzięki opatrznościowym okolicznościom, gdy prosimy Go, by kierował nami i wskazywał nam drogę, którą mamy iść. 4. Duch Święty poprowadzi nas, gdy nauczymy się rozpoznawać Jego głos, a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Księga Izajasza 30:21. Paweł modli się, by Kolosanie postępowali w sposób godny Pana. List do Kolosan 1:10. Oczywiście nikt z ludzi nie jest sam z siebie godny, ale Bóg traktuje nas jako godnych na mocy swojej łaski i wzywa nas do życia zgodnego z tym wzniosłym powołaniem. Zobacz list do Efezjan 4:1. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Pierwszy list do Tesaloniczan 2:12. Napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Paweł używa czasownika chodzić postępować jeszcze 3 razy w tym liście. List do Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. List do Kolosan 3:7. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. List do Kolosan 4:5. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Słowo to oznacza życie i zachowanie zgodne z prawem Bożym, co jest możliwe wyłącznie dzięki działaniu Ducha. Paweł modli się także o to, by życie Kolosan i nasze było ku zupełnemu upodobaniu Boga, a następnie wymienia, na czym między innymi takie życie polega. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Dziękując Ojcu. Jak odpowiedziałbyś, gdyby ktoś zadał ci pytanie, skąd wiesz, że Bóg prowadzi cię w takim czy innym kierunku? Piątek, 9 stycznia. Do dalszego studium. Wielu nie jest zdolnych podejmować stanowczych planów na przyszłość. Ich życie jest niespokojne. Nie potrafią dostrzec rezultatów danej sprawy i to często napełnia ich trwogą i niepokojem. Pamiętajmy jednak, że życie dzieci Bożych na tym świecie jest życiem pielgrzyma. Nie mamy tyle mądrości, aby zaplanować własne życie. Nie do nas należy kształtowanie naszej przyszłości. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. List do Hebrajczyków 11:8. Chrystus w czasie swego życia na ziemi nie układał żadnych planów dotyczących swej osoby. Przyjmował Boże plany co do siebie, które Ojciec dzień po dniu mu wyjawiał. Zatem i my powinniśmy polegać na Bogu, aby nasze życie mogło stać się zwykłym wypełnieniem Jego woli. Jeśli powierzymy Jemu nasze drogi, On pokieruje naszymi krokami. Zbyt wielu w planowaniu dla siebie świetlanej przyszłości doznaje całkowitego zawodu. Pozwól Bogu planować za ciebie. Ufaj jak małe dziecko Jego kierownictwu, bo On nogi świętych swoich ochrania. Bóg nigdy nie wiedzie swoich dzieci inną drogą, aniżeli tą, którą by oni sami wybrali, gdyby mogli znać koniec na początku i dostrzec chwałę zamierzenia, które wypełniają jako Jego współpracownicy. Pytania do dyskusji. 1. Przypomnij sobie miniony tydzień i wymień to, za co jesteś wdzięczny Bogu. Czy po zastanowieniu masz więcej powodów do wdzięczności, niż ci się wydawało? 2. Zastanów się nad ostatnim zdaniem powyższego cytatu z książki Ellen White. Jest to niezwykle głębokie stwierdzenie dotyczące wiary. Jak możesz nauczyć się ufać Bogu w taki sposób? 3. W kontekście list do Kolosan 1, 6, 23. Które was doszło, tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Omówcie podczas wspólnego studium Biblii następujący cytat: przez 40 lat niewiara, przemranie i bunt hamowały wkroczenie starożytnego Izraela do ziemi chananejskiej. Te same grzechy spowodowały zwłokę i przyczyniły się do tego, że współczesny Izrael nie wszedł jeszcze do niebiańskiego Kanaanu. Obietnice Boże nie były zwodnicze ani w jednym, ani w drugim przypadku. To właśnie niewiara, światowość, brak uświęcenia i właśnie ludu, uważającego siebie za lud Boży, zatrzymują nas na tym świecie grzechu i smutku przez tak wiele lat. Gdyby Kościół Chrystusa wykonał pracę zleconą mu przez Pana, cały świat otrzymałby ostrzeżenie, a nasz Pan, Jezus, przyszedłby na ziemię w mocy i chwale. W jaki sposób dzisiaj możemy popełniać podobne błędy?